Pomoże Polska Europa.
Prawie 12 minut po godzinie 20 na zegarze. Dobry wieczór, tak chyba już powoli można powiedzieć. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, witam Państwa w audycji Pomoże Polska Europa, magazyn spraw europejskich. Zza konsolety kłania się realizujący audycję Artur Seruga. Tak sobie myślę, Pomoże Polska Europa. Cóż może łączyć to hasło, jak nie turystyka? Tak w sposób wybitny tak to określę. Przeważnie w tej audycji rozmawiamy o sprawach geopolitycznych, o sprawach gospodarczych, energetycznych, o różnych zmianach w prawie europejskim, które wchodzą. Ale dziś, w końcu lato w pełni jest, można powiedzieć półmetek sezonu, poruszymy tematy związane z turystyką właśnie. W naszym studiu dzisiaj pani Magdalena Węgrowicz, dyrektor do spraw marketingu i relacji z branżą, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I jest z nami także pan Michał Brandt, Gdańska Organizacja Turystyczna. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, no właśnie. Tego no, się,
dzień dobry też.
Tego się trzymamy. No aż tak nigdy nie wiadomo, jak to o tej porze powiedzieć, bo to już prawie wieczór, a jednak jeszcze jasno za oknem, tak to w środku lata jest. Jak się to lato udaje na Pomorzu? Od tego byśmy zaczęli.
No pierwsze tygodnie tego sezonu pokazują, i tak jak pan redaktor wspomniał, że ten półmetek sezonu już za nami, pokazują jednak, że region pomorski utrzymuje tą koszulkę lidera miejsc, które są bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicą. I mówię tutaj z perspektywy całego regionu. Pewnie pan Michał uzupełni te dane, jeśli chodzi o sam Gdańsk. Natomiast tak, według danych GUS-u, województwo pomorskie od lat znajduje się w ścisłej czołówce pod względem tych liczby gości, którzy do nas przyjeżdżają, żeby odpocząć, żeby zażyć ruchu, świeżego powietrza. Ze słońcem różnie, bo pogoda nas w tym lipcu nie rozpieszczała.
No tak, deszczowy był to lipiec. No jeszcze jest, bo jeszcze się nie zakończył. Jeszcze parę dni lipca nam zostało. A mamy jakieś twarde dane już z tego sezonu, jeżeli chodzi o liczby. Zanim do Gdańska przejdziemy, to jeszcze z Pomorza. Ten Główny Urząd Statystyczny coś już zebrał.
Główny Urząd Statystyczny niestety, panie redaktorze, pracuje troszeczkę z opóźnieniem, więc my te dane...
Powoli te tryby mielą,
rozumiem. Tak, więc my te dane zbieramy też z opóźnieniem. Bazujemy na tym, co wiemy od naszych kolegów, koleżanek z branży turystycznej z całego regionu, my w regionie pomorskim.
A jak to wygląda w Gdańsku, Michał Brandt?
No, w Gdańsku wygląda to dobrze. My jako organizacja turystyczna zbieramy dane za sezon letni od początku czerwca do końca sierpnia i teraz wiemy, że obłożenie hotelowe, jeżeli chodzi o miesiąc czerwiec, wynosiło 86%. Czyli to jest bardzo wysokie. Spodziewamy się, że w lipcu i w sierpniu ono będzie jeszcze troszkę wyższe. No, ze względu na to, że oczywiście okres wakacyjny.
Teraz też się Jarmark Świętego Dominika zaczął, który zawsze przyciąga
turystów. Jarmark Świętego Dominika,
prawda?
Tak, to tak, ale też były duże wydarzenia, na przykład Mystic Festival, czy Forum Odbudowy Ukrainy, które bardzo, bardzo tą koniunkturę napędziły i bardzo wiele osób do Gdańska przyjechało.
A skąd ci turyści przyjeżdżają? To są głównie turyści krajowi, czy turyści zagraniczni?
No, jeżeli chodzi o Gdańsk, to tutaj przede wszystkim oczywiście jest turysta krajowy, to jest mniej więcej 76-77%, pozostali to turyści zagraniczni. I tutaj niespodzianka, dlatego że większość osób się spodziewała, ja zresztą też, że wśród turystów zagranicznych prym będą wieść Niemcy, bo tak było
do tej pory.
Przez wiele lat.
Tak.
A tu niespodzianka, proszę bardzo, 16% Norwegia.
O.
I na drugim miejscu ex aequo Niemcy i Wielka Brytania po 14%. Ale widzimy też jeszcze grupy turystów na przykład z USA, 6%, ze Szwecji. Czechów jest 5%, gdzie Czechów jeszcze parę lat temu było znacznie mniej. Także oni odkrywają ten Bałtyk, nasze drogi i połączenia kolejowe są coraz lepsze i też ich widać i ich słychać, z czego się oczywiście bardzo, bardzo cieszymy.
A jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, to ich w porównaniu do lat poprzednich przybywa, czy utrzymuje się ten trend spadkowy? Bo był taki czas, że trochę ta turystyka z zagranicy się załamała. Jak to wygląda aktualnie?
No, to nawet nie było załamanie, to było tąpnięcie, panie redaktorze, bo ze względu na COVID, ze względu na pandemię, ta liczba osób, które przyjeżdżały z zagranicy, bardzo, bardzo się zmniejszyła. I teraz ona stopniowo
COVID COVIDem, ale też były takie opinie i chyba też dane na to wskazywały. Dane na to wskazywały już po COVID-zie, a opinie były takie, że jednak bliskość Ukrainy i konfliktu zbrojnego
konfliktu, i to jest
za wschodnią
drugi
granicą
czynnik.
Nie zachęca do przyjazdu tutaj.
I przez jakiś czas rzeczywiście była ta niepewność, tak, po stronie zagranicznych turystów, ale to na szczęście udało się przewalczyć i odbudowaliśmy już, można powiedzieć, stan sprzed wybuchu wojny. wojny czy sprzed COVID-u. No i teraz idziemy w górę, bo wystarczy się przejść Długim Targiem, czy ulicą Długą i słychać chyba wszystkie języki tego świata.
No, to na pewno. Pani Magdo?
Tak, ja chciałam jeszcze tylko dopowiedzieć i może uzupełnić taką, taką myśl odnośnie tego ruchu turystycznego w regionie, bo Gdańsk oczywiście jest magnesem. Do Gdańska przylatują goście samolotami na lotnisko, które też wyznacza te trendy i warto pewnie też o tym tutaj wspomnieć, że to, skąd do nas goście przyjeżdżają i docierają, to jest też między innymi ogromna zasługa portu lotniczego w Gdańsku, które cały czas buduje siatkę połączeń z zagranicy.
I rozbudowuje.
I rozbudowuje. Jest jednym z najbardziej prężnie rozwijających się lotnisk w Europie Środkowej, jeśli nie w ogóle, ale o tym pewnie państwo rozmawiacie często z pracownikami lotniska i z panem prezesem. Więc to jest taki driver, który, dzięki któremu ci zagraniczni turyści do nas docierają samolotami. Te nowe połączenia, bardzo ciekawe. Pan Michał tutaj wspomniał o Czechach i o tym, że autostrada i że pociągiem również ten Baltic Express swego czasu święcił bardzo duże triumfy i cieszył się dużą popularnością. Nadal się cieszy popularnością wśród turystów, ale są też nowe kierunki, skąd zaczynamy widzieć gości do nas docierających.
I co to za kierunki?
I polecam państwa uwadze, obserwowanie, jak na przykład będzie się w najbliższych miesiącach czy latach ten kształtował rynek gości z Węgier, bo mamy bezpośrednie połączenia z Budapesztem od jakiegoś czasu. Teraz do jesiennej siatki połączeń wejdzie następny przewoźnik, który tych turystów z Węgier będzie do nas będą przylatywali. Więc to są takie ciekawe nowe kierunki, na które można zwrócić uwagę i popatrzeć, jak to się będzie kształtowało.
Bo my często, przepraszam, że w słowo wejdę, często patrzymy na to pod takim kątem, dokąd my się możemy dostać z Gdańska, prawda? Tak. To nas też często interesuje tak egoistycznie.
Wiadomo, koszula najbliższa ciało, tak? Dokładnie, w pierwszej kolejności.
Dokładnie tak, ale to nie jest tak, że te samoloty wracają tu puste.
Samoloty powinny być zapełnione pół na pół, to znaczy najlepszym rozwiązaniem pewnie dla wszystkich byłoby, jeśli w tym samolocie połowa pasażerów wraca, a połowa jedzie odwiedzić jakieś miejsce. I śmiem twierdzić, że tak właśnie się dzieje w przypadku tego Budapesztu, bo my jesteśmy ciekawi stolicy Węgier, a Węgrzy są ciekawi Gdańska i tego, co u nas się dzieje. Ale to też jest ciekawe, o czym pan wspomina, że my, mając na myśli polskie społeczeństwo, patrzymy, gdzie chcielibyśmy wyjechać. Natomiast my w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, którą mam okazję tutaj reprezentować, patrzymy jednak na te rynki zagraniczne jako te miejsca, gdzie promujemy region pomorski, pokazujemy naszą atrakcyjność, tak? I zachęcamy do przyjazdu do nas, do Gdańska, do Sopotu, do Gdyni, ale też do regionu pomorskiego.
Ktoś by powiedział, że Gdańsk już promocji nie potrzebuje, chociaż z drugiej strony promocji nigdy za wiele, ktoś inny powie, ale jak my się możemy promować dzisiaj, w 2026 roku? Najpierw z perspektywy Gdańska spójrzmy na to wszystko. Oprócz tego, że to oczywiście miasto ponad tysiącletniej historii, miasto hanzeatyckie, pełne ciekawej architektury. Jak to wygląda?
Absolutnie tak, ale też miasto bardzo blisko związane z naturą i w ostatnim czasie właśnie na to stawiamy, na ten aspekt naturalny. Mamy wspaniałą Wyspę Sobieszewską z dwoma rezerwatami, prawda? Czyli tak naprawdę, jesteśmy poza miastem, ale wciąż w mieście, bardzo blisko. Mamy wspaniałe zielone tereny rekreacyjne, mamy wspaniałe plaże, a plaże Bałtyku są naprawdę genialne. To może nam pozazdrościć tego chyba większa część świata.
Tak, to prawda, że wiele osób, które przyjeżdża po raz pierwszy nad Bałtyk, tak, a na przykład było wielokrotnie nad Morzem Śródziemnym, porównuje te plaże i mówi, wow, tutaj jest ten piasek drobny,
złoty piasek, szeroko, elegancko, tak.
I tak dalej, ale też to jest trochę mieczobosieczny, to wybrzeże Bałtyku, bo wspomnieliśmy o tym deszczowym lipcu, o pogodzie, która na dwoje niczym babka wróży czasami, o sinicach, które pojawiają się, kiedy jest za gorąco i to często wśród krajowych turystów jest coraz... przynajmniej gdzieś tam w tej cyfrowej sferze coraz częściej pojawiający się taki argument, że na to polskie morze to nie ma sensu przyjeżdżać, bo ani pogoda niepewna, ani zbyt tanio tutaj nie jest, bo nie oszukujmy się, ceny są wysokie.
To prawda.
I można to porównywać, można za taki pobyt nad morzem śmiało polecieć za granicę gdzieś w podobnej cenie.
A ja bym Tak? I ja bym tutaj chciała zwrócić uwagę na to, że to można doskonale wykorzystać jako nasz atut i my to staramy się wykorzystywać, tą pogodę, która nie jest, wydawać by się mogło, nam tak sprzyjająca, w porównaniu do tej pogody, która również nie jest sprzyjająca na południu Europy, bo...
Dzisiaj widzimy pożary potężne we Francji czy w Hiszpanii.
Na pewno państwo się już spotkaliście z takim określeniem, bo słuchacze może wiedzą i słyszeli o czymś, co nazywa się coolcation, czyli takim wytchnieniem od gorąca. A to gorąco, o którym słyszymy w wiadomościach i te temperatury powyżej 40, i to nie jest już 41, tylko bliżej 46 stopni w Hiszpanii, we Francji czy we Włoszech, to też jest uciążliwe. I proszę sobie wyobrazić, że osoby mieszkające na południu Europy z przyjemnością wybierają miejsce, które daje wytchnienie od tego gorąca właśnie w tych letnich miesiącach. Więc to też może być nasz atut i starajmy się na to też tak popatrzeć.
No, a nawet jeżeli będzie padało, tak? Jeżeli będzie wiało, to przecież nic straconego. Gdańsk ma tak bogatą ofertę spędzania tego czasu wolnego. Tu jest tyle muzeów, tyle galerii, tyle fajnych rzeczy do odkrycia, do zobaczenia, niezależnych od pogody. Więc my to też zauważamy po sprzedaży naszych karty turysty. To jest taki nasz sztandarowy produkt. Jeżeli jest piękna pogoda, jest gorąco, słonecznie, to ta sprzedaż maleje. A jeżeli pogoda jest taka w kratkę, to ta sprzedaż rośnie. Bo ludzie po prostu chcą wtedy przyjść do miasta, odkryć te atrakcje, które niezależnie od pogody są zawsze dostępne.
Tak, potwierdzam, bo w punkcie informacji turystycznej moje koleżanki i koledzy też udzielają największej ilości informacji na temat tego, co zrobić, jak pogoda nie sprzyja plażowaniu, i zachęcają do tego, żeby te atrakcje pod dachem w Trójmieście czy w najbliższej okolicy odkryć. I tak to się właśnie dzieje, że zachęcamy do aktywnego spędzania czasu i korzystania z tej szerokiej oferty.
A zastanawiam się nad jedną rzeczą, no bo mamy te nasze magnesy pomorskie, tak bym powiedział. Gdańsk to jest bezdyskusyjnie chyba najsilniejszy magnes, no ale mamy Malbork z zamkiem, no, ogromnym symbolem.
Muzeum
Zamkowe w Malborku. Zresztą tych zamków na Pomorzu trochę jest więcej, prawda?
Szlak zamków gotyckich.
Chociaż Kwidzyn aktualnie nie do końca dostępny z powodu prac remontowych. Nie wiem, czy one się już rozpoczęły, czy jeszcze nie?
Lada moment się rozpoczynają, no ale kiedyś nawet tak szacowne budowle jak zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie muszą przejść jakąś renowację i remont, więc dajmy im chwilę czasu, wrócą na pewno w pełnej krasie za jakiś
czas. Mamy Słowiński Park Narodowy, mamy wydmy w Łebie, tak mówiąc już skrótem myślowym.
Półwysep Helski, Kaszuby. Ale...
No właśnie, chcę popytać o takie rzeczy nieoczywiste, bo to jest pytanie, czy to się, nie chcę mówić, sprzedaje, tak? Bo to też nie o to chodzi, żeby to wcisnąć jako taką ofertę, ale czy to jest coś, co rzeczywiście jest takim argumentem dla tych turystów zagranicznych, którzy bardzo często chcą szybkiej turystyki, chcą w łatwy sposób dostać się do miejsc popularnych. I czy nie cierpią przez to te miejsca, które być może są mniej popularne?
Ja bym to tego nie określiła jako miejsca mniej popularne. Ja bym to bardziej charakteryzowała jako miejsca, które mają ofertę dla kogoś innego, tak? Czy zachęcają do odwiedzenia inną grupę odbiorców, tych turystów, którzy szukają tak zwanego slow life i takiego trochę może spokojniejszego spędzania czasu. Tych turystów, którzy stawiają na aktywny wypoczynek, na ścieżki rowerowe. Mamy przecież w województwie pomorskim świetnie rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych. Tych turystów, którzy chcą skorzystać z kajaków, z tego, że można u nas naprawdę świetnie wypocząć na wodzie i na kajaku, na rzece i na jeziorze i na żaglówce. Więc to jest oferta dla kogoś innego, proponująca trochę inny też model spędzania czasu. Często bardzo w połączeniu z tymi głównymi magnesami i z tymi głównymi atrakcjami, bo wspomniany zamek w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku, czy też wyjazd na wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego, to jest taka jednodniowa wycieczka, jeden dzień spędzenia czasu poza Gdańskiem, Sopotem i Gdynią. Gotowy plan na super wypoczynek.
No, ta turystyka jednodniowa trochę nam wróci jeszcze w drugiej części audycji naszej, bo to też jest miecz obosieczny w pewnym sensie, ale o tym będziemy jeszcze za chwilę rozmawiać. Ale wracając do Gdańska, bo patrząc już tak trochę szerzej i oddalając się od Trójmiasta, no to Gdańsk jako miasto z historią i duże miasto potężne konkuruje z Krakowem chociażby, z Wrocławiem. Jak ta konkurencja wypada? No z Warszawą też w jakimś sensie oczywiście. Ja sobie spojrzałem w dane Głównego Urzędu Statystycznego z zeszłego roku. Co prawda, no to Pomorskie jest na 5. miejscu w kraju jako ten region odwiedzany. Wyprzedza nas nawet zachodniopomorskie województwo. To ze względu na to, że jest popularne wśród też turystów niemieckich, nieco starszych. Bo blisko, siłą rzeczy. Ale dolnośląskie, mazowieckie, no i małopolskie jako lider regionów wśród turystów.
Tutaj chyba trochę działa zasada pogody, dlatego że te rejony południowe, czyli góry, no one są też bardzo atrakcyjne zimą, prawda? Przecież narciarze jest bez liku. Mają tam rozbudowane
bazy. Czyli mają dłuższy sezon trochę.
Oj, tak.
Chociaż zachodniopomorskie się nie łapie.
Tak. No, chociaż my w tym roku przecież mieliśmy 2 miesiące solidnej zimy, takie jak były kiedyś, przed laty. Natomiast to wówczas, uwaga turystów, te zimowe miesiące koncentruje się przede wszystkim na południu, nie ma co ukrywać. My robimy wiele, żeby tych turystów też nie zabrakło właśnie po sezonie letnim. Na przykład Jarmark Bożonarodzeniowy, jeden z najlepszych jarmarków w Europie 2 lata temu, wybrany najlepszym nawet, który też przykuwa uwagę, też powoduje, że bardzo wiele osób tu przyjeżdża właśnie specjalnie z myślą o tym jarmarku. I to też w pewien sposób przekłada się na rozłożenie tego ruchu, żeby nie koncentrować tylko wszystkich turystów w jednym sezonie letnim czy w jednym miejscu głównego miasta Gdańska. Gdańsk nie jest przecież samotnym bytem. Oczywiście jest tym największym magnesem, ale on koegzystuje z innymi atrakcjami, czyli na przykład z cudem architektury średniowiecznej, jakim jest Malbork, albo z cudem przyrody, jakie są Wydmy w Łebie. A to wszystko dla turysty, który zrobił na przykład setki kilometrów, czasami tysiące kilometrów, no to jest ogromna pokusa, no bo przecież już być tak blisko i nie odwiedzić tych miejsc. I stąd właśnie bazę możemy sobie zrobić w Gdańsku. Ale wyjedźmy też poza Gdańsk, zobaczmy inne miejsca na Pomorzu.
A tak poza tym sezonem, pani Magdo, pani chciała coś dodać?
Tak, ja jeszcze chciałam uzupełnić i absolutnie zgadzam się tutaj z panem Michałem, mówiąc o tym, że region pomorski daje taką możliwość różnorodności, tak? I mamy to szczęście, że mamy wszystko, bo w promieniu kilkudziesięciu kilometrów faktycznie można zobaczyć cały wachlarz atrakcji i z tego skorzystać. I też świadomie działajmy i świadomie promujmy, czy świadomie pokazujmy tą różnorodność, mając na uwadze, żeby nie koncentrować ruchu w jednym czasie i w jednym miejscu, bo to może się skończyć różnie i może mieć różne skutki, więc starajmy się właśnie rozłożyć ten ruch na inne miejsca i na taką zrównoważoną turystykę w czasie i miejscu.
W sezonie letnim to się w miarę udaje, tak myślę. W miarę celowo to podkreślam, ale jak już spojrzymy poza sezon letni, no to na przykład Półwysep Helski wspomniany przez nas w zasadzie zamiera całkowicie.
Czy zamiera całkowicie, to tutaj bym nie do końca się zgodziła, bo są na Półwyspie
Helskim. No jest kilka
Helskim,
obiektów całorocznych, tak, ale wiele z nich się zamyka przecież.
Obiekty całoroczne i one zachęcają do tego, żeby je odwiedzić i ta baza ma szeroką gamę takich atrakcji, które są dostępne właśnie przez cały rok. Ja myślę, że my też jako społeczeństwo polskie tak naprawdę musimy się chyba trochę bardziej przekonać do tego, żeby też swoje wyjazdy organizować poza sezonem i mieć na uwadze to, że cisza, spokój i właśnie takie trochę może mniej intensywny czas na Półwyspie Helskim może być równie przyjemny i atrakcyjny, co pełnia sezonu w Helu.
I tutaj się zatrzymamy na moment w naszej audycji, zrobimy krótką przerwę, a potem wrócimy do dyskusji. Turystyka dzisiaj motywem przewodnim naszej audycji, ale zostawmy już Pomorze, zostawmy już Polskę i spójrzmy na to, co dzieje się w różnych krajach europejskich, także do których przecież jeżdżą także nasi słuchacze, mieszkańcy Pomorza, mieszkańcy innych regionów Polski. I chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o problemie, wyzwaniu, może zależy jak na to spojrzeć, takim, które definiowane jest hasłem overtourism, czyli można powiedzieć no, po prostu nadmiernej liczbie turystów w przeróżnych krajach. Przed chwilą słyszeliśmy, jak sobie Wenecja próbuje radzić z tym. O eksperymencie niedawno tam zakończonym mówił Robert Silski, ale tych przykładów problematycznych pewnych zjawisk, problematycznych z punktu widzenia turystyki. Jest wiele. Ostatnie dni to chociażby jest demonstracja na Majorce. 25 tysięcy osób według szacunków protestowało w Palmie w zasadzie, przeciwko masowej turystyce, Las Palmas to Wyspy Kanaryjskie, przepraszam, w Palmie oczywiście, przeciwko masowej turystyce na Majorce, starcia z policją, kilka osób rannych, przewiezionych do szpitala, no coś, czego byśmy sobie wręcz nie wyobrażali. Wcześniej podobny protest także na Majorce, polegający na tym, że około 10 tysięcy osób weszło naraz do morza, żeby pokazać pewną skalę problemu. Takich miejsc jest oczywiście więcej, bo moglibyśmy przykłady mnożyć. Barcelona też chyba się stała jednym z tych takich najbardziej wyrazistych, ale też Dubrownik na przykład chorwacki, gdzie jak spojrzałem w statystyki, tam na jednego mieszkańca przypada 32 turystów. Michał Brand, wielkie oczy aż robi.
Ogromna liczba.
Tak, co tylko pokazuje te wszystkie działania, o których pan mówi, i te protesty, to tylko pokazuje, jak bardzo realny jest to problem, tak? Mhm. W tych miejscach, które tutaj wymieniliśmy. I on dotyczy koncentracji ruchu turystycznego w określonych miejscach i w określonym czasie, bo to nie jest problem tego, że Barcelona sobie z tym nie poradziła, czy Wenecja sobie z tym nie poradziła, że nagle przyjechało tyle osób, tylko nie poradzono sobie z tym, że te osoby przyjechały w tym samym czasie do tego samego miejsca, tak? I to spowodowało, że życie w takim miejscu dla mieszkańców stało się uciążliwe i to oni głównie protestują przeciwko temu. I to jest trudny wybór pomiędzy tym, jak zapewnić mieszkańcom dobrostan i dobrobyt, a równocześnie czerpać korzyści z gospodarki, bo turystyka jest siłą napędową i ma ogromny wpływ na gospodarkę miejsca.
No jakby nie było, no przecież po to temu służy, prawda? No też cały region de facto zarabia, ale właśnie, tak sobie myślę. Do Michała Branta chcę się skierować z tym pytaniem. Gdybyśmy przeliczyli liczbę turystów odwiedzających główne miasto, wyłącznie, czy szerzej, główne stare miasto Śródmieście Gdańska, tak? Mhm. Wyłącznie na liczbę mieszkańców Śródmieścia, no to ta liczba też byłaby wysoka i sięgałaby na pewno
latem, tak.
Kilku, no tak, mówimy o okresie letnim. Czy nam grozi taki problem w Gdańsku?
Wydaje się, że na razie nie ma tego kłopotu w Gdańsku. Nam daleko jeszcze do tego poziomu, jaki jest tam właśnie w Rzymie, w Dubrowniku, czy w Barcelonie.
Ale też wy, jako specjaliści od marketingu związanego
staramy
z turystyką,
się,
pracujecie
niego
na tym, żeby tych turystów było jak najwięcej.
Żeby było jak najwięcej, ale żeby oni też byli rozłożeni w czasie i w miejscu. To znaczy, że jak promujemy Gdańsk, to nie promujemy tylko i wyłącznie tych sztandarowych miejsc, tak jak główne miasto, ale też próbujemy pokazać turyście, że są inne bardzo fajne miejsca, jak na przykład Jelitkowo, jak oczywiście Oliwa, tak, ze wspaniałym parkiem, jak murale na Zaspie, tak, żeby ten ruch turystyczny rozłożyć. Ja rzeczywiście w zeszłym roku byłem w Rzymie i widziałem napisy "Tourists go home".
Czyli turyści wracajcie do domu.
I podejrzewam, że skala tego problemu w tych miastach, które po części pewnie stały się troszeczkę takimi ofiarami swojego sukcesu, bo stały się takimi trademarkami Europy, może tak nazwijmy to. No ten problem tam jest, jeżeli chodzi o mieszkańców. Z drugiej strony pamiętajmy, że bardzo wielu mieszkańców z tych miast żyje z turystyki, po prostu, tak? Czy to wynajmując kwatery, czy to sprzedając pamiątki, czy pracując w restauracjach, w transporcie, w hotelach. Także to jest ogromny biznes. I gdyby tak naprawdę...
Ale ci, którzy, wejdę w słowo, przepraszam, nie żyją z turystyki, nie zarabiają na tej turystyce, nie uczestniczą w tym torcie turystycznym,
no to
oni właśnie narzekają.
Oni narzekają. Ale myślę, że gdyby ten postulat się ziścił i gdyby naprawdę taki, powiedzmy, fantastyczny scenariusz, tak? Że nagle turyści w Barcelonie znikają, zero. No to miasto miałoby jeszcze większy problem.
Bo miałby mniej dochodów.
I to dużo mniej.
W skali województwa pomorskiego to jest około, chyba do 6% dobijamy, jeżeli chodzi o dochody z turystyki w regionie.
Jest to, tak jak mówię, bardzo znaczące.
6% budżetu województwa,
liczba,
przepraszam. Tak,
nawet może być trochę więcej. I odnosząc się do tego też, co pan Michał powiedział, my chcemy rozwijać turystykę w sposób odpowiedzialny, żeby właśnie nie dopuścić do takich wydarzeń, jakie mają miejsce w tych miastach, które są, słusznie zauważono, trochę ofiarami swojego własnego sukcesu. Nie chcemy być kolejną Wenecją czy kolejną Barceloną pod tym kątem, ale właśnie być no, w sposób odpowiedzialny zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców. No i temu służą też nasze działania, które mają na celu właśnie tą zrównoważoną turystykę. Ja wiem, że to słowo może już zbyt często i gęsto się pojawia, tak. Ale w takim właśnie kontekście ono nabiera sensu i ono wówczas no jest, uwidacznia te potrzeby, które trzeba spełnić. I robimy to właśnie poprzez promocję miejsc poza głównymi ośrodkami, takimi jak ten rzeczony już tutaj Malbork czy Słowiński Park Narodowy, Ustka, Łeba, Kaszuby Północne, Południowe, poprzez rozwój turystyki rowerowej, pieszej, z dala od tych głównych ośrodków, poprzez wspomaganie transportu publicznego, tak? Bo to przecież też jest ten problem, który sprawia, że powstają korki na drogach dojazdowych. I poprzez też promocję lokalnych produktów i lokalnych społeczności, bo ta lokalna społeczność oddalona od głównego miejsca takiego magnesu, jakim jest Gdańsk, Sopot czy Gdynia, ona też jest magnesem, który pięknie rozprowadza ten ruch turystyczny w myśl turystyki zrównoważonej, a nawet powiedziałabym turystyki regeneratywnej, która idzie o krok dalej od turystyki zrównoważonej.
A to rozwiniemy to pojęcie, bo to ciekawe.
Bardzo chętnie rozwinę. Turystyka zrównoważona ma właśnie na celu rozłożenie tego ruchu turystycznego i nie niszczenie tkanki turystycznej danego miejsca, a turystyka regeneratywna idzie o krok dalej i prosi turystów, czy daje im taką sugestię, aby miejsce, do którego przybyli, zostawili lepsze niż je zastali. Czyli zróbmy coś więcej dla tego miejsca, do którego przyjechaliśmy, dla tej społeczności lokalnej, która nas gości, i dajmy coś od ciebie, zostawiając to miejsce lepszym niż je zastaliśmy.
To taki trend, rozumiem, który się będzie pojawiał.
To jest ogromny trend, który propagujemy tutaj w ramach naszych działań i prowadzenia naszych projektów unijnych w Popolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zapraszamy do działania w tym duchu turystyki regeneratywnej zarówno przedsiębiorców, jak i lokalne organizacje turystyczne z regionu. I no, polecam uwadze słuchaczy to wyrażenie i to nowe określenie, turystyka regeneratywna. Pomyślmy, co zrobić, żeby miejsce, do którego jedziemy, zostawić lepsze niż je zastaliśmy.
To jeszcze do Michała Branta się zwrócę z jednym pytaniem, bo ja się zastanawiam, takie jest popularne sformułowanie, gdzie popełniliśmy błąd, to patrząc na, przez taki pryzmat, to znaczy, czego możemy się nauczyć od Wenecji, Barcelony, Dubrownika wspomnianego, Majorki, Majorkańczyków. Gdzie oni popełnili błędy?
Trudno powiedzieć, żeby oni popełnili błędy. Oni po prostu siłą tego magnetyzmu swojej lokalizacji sprawili, że z roku na rok ta liczba turystów tylko rosła i rosła. Jeszcze parę lat temu ten problem nie był taki oczywisty, ale nie ukrywałem, że turystyka jest coraz popularniejsza. Coraz więcej osób na całym świecie jeździ. I to jest ten efekt, który w tym momencie się przełożył, bo każdy chciał nagle zobaczyć Wenecję, prawda? No bo kto by nie chciał.
No pewnie, no ale ja patrzę na to, że to chyba jest w jakimś wymiarze błąd jednak, kiedy wpychamy zbyt dużą liczbę osób na zbyt małą powierzchnię, w uproszczeniu.
Ja myślę, że jeśli mogę, to myślę, że jesteśmy bogatsi już o te doświadczenia, które nabyła właśnie ta rzeczona Barcelona, czy Wenecja, czy Dubrownik, ale korzystamy też z doświadczeń naszych sąsiadów z północnej granicy, z państw skandynawskich, i mając jedne i drugie, będziemy mogli mądrzej podejmować decyzje i mądrzej wybierać te środki, którymi chcemy promować region i Gdańsk i Sopot Gdynię. No i nie stać się właśnie ofiarami swojego własnego turystycznego sukcesu.
Pewnie za jakiś czas, tak, pewnie za jakiś czas ten problem, czy to wyzwanie dotknie też nas, bo teraz panuje swego rodzaju moda na Polskę, w ogóle w Europie i na świecie.
Tak.
Bardzo wiele osób odkrywa Polskę, jaka jest piękna, jaka jest czysta, jaka jest bezpieczna i super, bardzo się z tego cieszymy. I to się pewnie też przełoży na ruch turystyczny.
No, tego się spodziewamy i tego pewnie by sobie życzyli, czy to właściciele obiektów, czy to osoby, które z turystyki, z planowania wycieczek, z organizowania różnych eventów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Żyją. Dwie minuty dosłownie jeszcze mamy audycji, więc no, pytanie kluczowe. Na co powinniśmy zwracać uwagę szczególną? Czy są jakieś takie, nie wiem, zapalniki, jakieś takie red flagi tak zwane, czerwone lampki, które nam się powinny zapalać?
No wydaje mi się, że na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie popełnić tego błędu, który kiedyś Kraków popełnił. To znaczy, nam zależy na turyście, który jest świadomy. Turyście, który jest zainteresowany kulinariami, historią, rodzinach z dziećmi, a nie na turyście, który przyjeżdża tutaj tylko dlatego, że jest tańszy alkohol, tak? I na jakieś tam imprezy. No nie, takich turystów nie chcemy, ale to na szczęście w dużej mierze się tego udało uniknąć. Nie w 100%, bo to jest niemożliwe, ale w dużej mierze udało się tego uniknąć i nie poszliśmy tym tropem Krakowa.
A ja bym powiedziała, że się nie udało, tylko świadoma praca i świadome podejmowanie mądrych decyzji na różnych szczeblach sprawiło właśnie, że możemy na razie mówić o takim zrównoważonym czy równomiernym rozwoju i tej turystyce, która zauważa różne aspekty i różne atrakcje regionu. To po pierwsze, a po drugie to, żebyśmy mieli też na uwadze, że dobre decyzje to często te decyzje, które nie są najbardziej popularne.
No właśnie, je pewnie najtrudniej forsować, tak sobie myślę.
Tak, chociaż czasami decyzja podjęta jakiś czas wstecz temu działa jak domino. Wydaje się to jakimś małym, nieistotnym szczegółem, a on pociąga za sobą lawinę konsekwencji
efekt
po jakimś czasie.
Efekt motyla w turystyce.
Chyba też się Sopot na przykład o tym po części przekonał, kiedy no, miał taki problem z nadmierną liczbą imprezowiczów w centrum miasta.
Zdecydowanie.
Sopot robi też świetną robotę teraz. To już
no
tak
musiał z tym
mówiąc,
trochę zawalczyć. Tak,
mówiąc o takich narzędziach, że organizuje eventy czy różne wydarzenia dla szerokiej publiczności poza właśnie głównym czasem wakacji tego wysokiego sezonu. Choć mówimy o sezonie w regionie pomorskim przez cały rok.
I na tym musimy zakończyć nasze spotkanie. Magdalena Węgrowicz, dyrektor do spraw marketingu i relacji z branżą z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Brandt, Gdańska Organizacja Turystyczna. To byli goście magazynu Pomorze Polska Europa, który poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizował Artur Seruga.